witam wszystkich serdecznie na ostatniej już z serii Najpiękniejsze nauki Pisma Świętego, na ostatnim wykładzie. Cieszę się, że znaleźliście czas i chęci, aby przyjść. No, dzisiaj będą bardzo ciekawe rzeczy, takie, które ja przynajmniej dosyć niedawno sobie poukładałem w głowie. To są dosyć trudne tematy, ponieważ niewiele o nich możemy poczytać w Piśmie Świętym. To, co dzisiaj będziecie tutaj widzieć, to przede wszystkim fragmenty z Pisma Świętego poukładane w pewną logiczną całość. Natomiast, no cóż, jeżeli chodzi o interpretację, no cóż my możemy powiedzieć więcej na temat tego, co nas może czekać w niebie? Ja myślę, że więcej jest ogólnie napisane o tym, co będzie do tego czasu, gdy przyjdzie Jezus, oraz między tym okresem, zanim Jezus przyjdzie, aż do czasu, kiedy nastanie już nowy czas dla nas w niebie. I takie fragmenty również też przygotowałem dla nas. Więc dzisiaj na zawsze razem, jakie będzie niebo? Zanim rozpoczniemy, może schylmy czoła i pomódlmy się, żeby Pan otworzył nasze serca na poznanie prawdy, abyśmy mogli również te prawdy w swoim życiu zastosować. Panie, dziękujemy Ci za to, że kierujesz naszymi ścieżkami, że sprawiasz, iż stawiamy sobie pytania, która droga jest właściwa. Dzisiaj, gdy świat tak pędzi, gdy mamy tyle możliwości, tyle alternatyw, dla nas jest bardzo istotne, abyśmy mogli poznać Ciebie, abyś Ty nam objawił się w naszym życiu, abyś dał nam zrozumieć, że właściwie bez Ciebie to życie nie ma sensu, bo zbliżamy się niektórzy do końca i co potem? Jaka jest alternatywa? Wiele osób mówi, że nic potem, że to wszystko wymyśliliśmy sobie, że wcześniej wymyślili to Izraelici. No jednak daj nam wierzyć, że jest inaczej. Objaw się w naszym życiu tak, abyśmy mogli wiedzieć, nie wierzyć. Bo wierzy ten, który jeszcze nie doświadczył, a my chcemy doświadczać Ciebie. Chcemy wiedzieć, że jesteś, spotykać Ciebie na każdym etapie naszego życia i chcemy, żebyś był, szczególnie w tych trudnych chwilach, żebyś Ty pomagał nam rozwiązywać te wszystkie nasze problemy, bo wiemy, że życie pisane przez Ciebie, to, w jaki sposób Ty układasz scenariusze, to jest najlepsze rozwiązanie dla nas. I wiemy, że gdyby nawet były jakieś trudne sytuacje, to zawsze na końcu takiego scenariusza czeka na nas tylko dobro. Panie, spraw, abyśmy umieli się skupić, o to Ciebie prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. No właśnie, od razu poprosimy wszystkich o wyciszenie telefonów. Ja też swój już wyciszam, bo z tego, co pamiętam, nie jest wyciszony. I teraz, zanim przejdziemy do nieba, tak jak wspomniałem, do tematów nieba, najpierw zaczniemy od początku, czyli przychodzi moment śmierci. Dla niektórych jest to moment dosyć straszny, a dla niektórych może nie, bo jak apostoł Paweł pisał, on wyczekiwał nawet tego dnia, bo wiedział, że w tym dniu spotka się z Panem, więc tęsknił za tym dniem. I gdy czytamy list do Tymoteusza, to on tam rozprawia, że dobrze byłoby w sumie już umrzeć, znaleźć się na drugim brzegu, gdyż tęskni za Panem. Ale tyle jest do zrobienia. I gdy stawia na wadze jakby te dwie opcje, to zastanawia się, która jest lepsza. Już tam pędzić do Pana i być z Nim, czy jednak zostać tutaj i głosić dalej Słowo Boże. I ostatecznie te rozważania kończy tym, że no jednak tyle jest jeszcze do zrobienia na tym świecie dzisiaj, że warto być i poczekać, aż przyjdzie faktycznie na nas kolej. Pan Bóg w Piśmie Świętym mówi właściwie o wszystkich dzieciach swoich, że nie dość, że są współdziedzicami Królestwa, że są dziećmi Bożymi, to także są synami światłości, czyli czymś więcej. No, ja sobie tak ostatnio siedziałem i tak sobie wyobrażałem, tak sobie myślałem, właściwie wokół nas toczy się wielki bój, o tym tak cicho, nikt nie mówi, ale wiemy tam gdzieś podświadomie, że ten bój dobra i zła cały czas się toczy. I to Pan Bóg wybrał nas jako synów światłości. Czyli tych, którzy mają pewne światło i tych, którzy tym światłem powinni się podzielić z innymi. Jezus mówił, idźcie na świat, głoście Ewangelię. Mamy tak wiele do zrobienia. I teraz to od nas zależy, czy dotrzemy do naszych sąsiadów z tą wieścią, do naszych znajomych, do tych, którzy uważają, że niestety Boga nie ma i nic nas więcej nie czeka. Ale zobaczmy, co Pismo Święte na ten temat mówi. Pismo Święte wspomina o tym i dokładnie nam mówi o tym, co się dzieje, kiedy umieramy. Możemy sobie stawiać pytania, co wtedy? Czy usłyszymy wtedy puk, puk? Bo jest mowa o zmartwychwstaniu? Czy być może usłyszymy głos? Na przykład, Wojciechu, wstań, chodź, ojciec cię wzywa. I jeżeli tak, to zobaczmy, co potem. Czy słyszeliście o czymś takim jak tysiącletnie królestwo? Pismo Święte nam o takim okresie wspomina. I zobaczmy, mamy pierwszy fragment z Księgi Objawienia, 20 rozdział, werset 4. I ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie. I dano im władzę sądzenia i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego. Od razu możemy sobie zastanowić się nad tym króciutkim fragmentem, gdzie rzecz się dzieje. Czy tu na ziemi, czy gdzieś indziej. Ale jeżeli Jan mówi, ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie, czyli jest wizja sądu ostatecznego, to raczej rzecz się dzieje gdzie? W niebie. I czytajmy dalej. I tych, którzy pokłoną nie oddali bestii, ani jej obrazowi, nie wzięli sobie znamienia na czoło, ani rękę, ożyli oni i 1000 lat królowali z Chrystusem. Oczywiście ta druga część zdania pierwszego fragmentu, czyli temat oddawania pokłonu bestii i jej obrazowi, to jest temat szerszy, nie będziemy go teraz rozwijać, ale chodzi o to, żeby nie kłaniać się szatanowi, żeby nie iść za jego głosem. Szatan, jemu strasznie zależy, żebyśmy przyjęli jakieś zwodnicze nauki. I Pismo Święte mówi, że w czasach ostatecznych szatan będzie próbował podrobić przyjście Jezusa. Pismo Święte mówi o tym, że gdy Jezus przyjdzie z powrotem, to wszelkie oko go ujrzy. On jak żegnał się z uczniami swoimi, gdy wstępował do nieba, przystąpili aniołowie w szatach białych do nich i mówi: uczniowie, nie lękajcie się. Ten Jezus, który jak widzicie wstępuje do nieba, tak samo przyjdzie do was z powrotem, że wszyscy go ujrzą. Ale szatan będzie chciał to podrobić. Musimy być wyczuleni i na pewno temu tematowi też się przyjrzeć. Ale to, co jest w tym fragmencie istotne i na co chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, to jest, ożyli oni 1000 lat, królowali z Chrystusem. Jaką wizję tutaj ma apostoł Jan, którą chce się z nami podzielić. Ożyli oni i 1000 lat królowali z Chrystusem. Kto ożył? Za chwileczkę sobie na ten temat odpowiemy. I kto będzie właśnie królował z Chrystusem? I mamy następny fragment z Księgi Apokalipsy Świętego Jana, 2 rozdział, wersety 1-3. Potem ujrzałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od czeluści i wielki łańcuch w ręce. To są wizje Jana, one są dosyć trudne i na pewno ciężko nam je zrozumieć, ale jak zobaczycie, dosyć łatwo one układają się w logiczną całość. Widzimy tu anioła wstępującego z nieba, który ma klucz do czeluści i napisane dalej jest: i pochwycił smoka. Smok, jak wiemy, w Piśmie Świętym wyraz sam smok określa szatana, węża starodawnego. Jak pamiętamy, szatan w Edenie występował jako wąż i to on zwiódł pierwszych ludzi. I tu mamy nawet określenie, którym właśnie jest diabeł i szatan. I ten anioł, jak pisze Jan, związał go na 1000 lat i wtrącił go do czeluści i zamknął i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż 1000 lat się dopełni, a potem ma być na krótki czas uwolniony. Czyli znowu tutaj mamy okres tysiąclecia. Co to za okres tysiąclecia? Za chwileczkę będziemy tutaj bliżej się temu przyglądać. Ale na żółto mamy podkreślone tutaj słowa i związał go na 1000 lat. Jak to go związał? Co to znaczy? Czyli widzimy, że szatan jest związany. To jest taka oczywiście przenośnia. Czasem o nas bardzo często tak mówimy, o sobie samych. Na przykład miałem związane ręce, nie mogłem nic zrobić. Byliście czasem kiedyś w takiej sytuacji, gdy mieliście związane ręce? Nic nie można było zrobić. Czasem tak jest, że jak w szachy ktoś gra, to jest czasem szach z jednej strony, z drugiej, no niestety nic nie można zrobić, nie ma żadnego ruchu. I tutaj Pismo Święte nam mówi o tym, że szatan też będzie miał związane ręce. Co to znaczy, że będzie miał związane ręce? Czym zajmuje się obecnie szatan? Zwodzi ludzi. Stara się namawiać nas do złego. A przede wszystkim przedstawić obraz naszego wszechmogącego Boga jako obraz Boga złego, albo najlepiej nieistniejącego, takiego, którego nie ma właściwie. I mamy też ten okres 1000 lat. Tutaj też jest mowa o tym, że szatan właśnie też na 1000 lat będzie związany. Czy to jest ten sam okres? Ten poprzedni fragment mówił nam o tym, że będziemy w niebie razem z Panem Jezusem 1000 lat. I tutaj jest okres, gdzie szatan jest związany 1000 lat. Czyli jedno z drugiego wynika, że jeżeli Bóg nas zabierze do siebie, to nikogo nie będzie na ziemi. Szatan nie będzie mógł nikogo zwodzić. Czyli będzie miał ręce związane, prawda? Nie będzie mógł nic zrobić. Czy tak jest? Czy taka interpretacja jest dobra? No zobaczmy następny fragment. Zapisany w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 28 werset. On nam odpowie na pytanie, kiedy będzie miało miejsce w ogóle zmartwychwstanie. I kto wtedy zmartwychwstanie? Napisane jest, to są słowa Jezusa. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia, a ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Czyli najpierw, gdy analizujemy ten fragment, napisane jest, że przyjdzie taki czas, w którym wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Jego. Na początku tego rozważania ja zadałem pytanie, czy usłyszymy puk, puk? A tu jest napisane wprost, usłyszymy głos Jego. Ja sobie nie mogę wyobrazić tego akurat. No jak tam sobie gdzieś leżę może w grobie, to jest dla mnie przerażające. Takiego zmartwychwstania doświadczył już Jezus. Łazarz również, gdy był wskrzeszony przez Jezusa. Wtedy Jezus krzyknął, Łazarzu, wyjdź. Być może do nas też tak Bóg właśnie zawoła. Gdy miało miejsce na zmartwychwstanie Jezusa, taka sytuacja też miała miejsce. Wtedy też aniołowie krzyczeli, Jezu, wstań. Pan Bóg cię woła. Tak sobie możemy wyobrażać, bo wprost to nie jest napisane. Ale napisane jest, nie dziwmy się temu. Bowiem kiedy ten czas nastąpi, usłyszymy Jego głos. I mamy dwa zmartwychwstania, na żółto zaznaczone. Jedno zmartwychwstanie tych, którzy umarli w Chrystusie. Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia. I mamy drugie zmartwychwstanie. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Czy to się odbędzie w jednym czasie? Czy to będzie w różnych czasach? Za chwilę zobaczymy, następne fragmenty nam to powiedzą, bo tutaj jest jakby jedno proroctwo, ale ja specjalnie już rozdzieliłem na dwie części. Zresztą, gdy się tu przyjrzymy, widać średni. Ale jak wiemy, podczas tworzenia Pisma Świętego nie było znaków interpunkcyjnych. To później dopiero skrybowie, czy ci, którzy później przepisywali pisma, czy ci, którzy wydawali tą interpunkcję, dodali. Ale taka jest sugestia nawet, że ci, którzy pełnili złe czyny na zmartwychwstanie do potępienia, to jest drugie zmartwychwstanie i zobaczymy za chwilę, czy to się wszystko odbędzie w jednym czasie. Czas pierwszego zmartwychwstania opisuje Paweł w liście do Tesaloniczan, 4 rozdział, wersety od 16 do 17. Zobaczmy, co on pisze. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. No właśnie. Czyli jak widać, mamy zmartwychwstanie na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej. Zmartwychwstają ci, którzy umarli w Chrystusie. I potem my żywi pozostawieni wraz z nimi, będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem, gdziekolwiek On będzie. Nie ma tutaj mowy o drugim zmartwychwstaniu. Nie ma tutaj mowy o tych, co się z nimi stanie, którzy umarli pełniąc złe czyny. Czyli ci, którzy się od Boga odwrócili, ci, którzy odeszli od Boga, którzy nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. I właściwie każde dziecię, od pierwszego po ostatnie pokolenie, które zasnęło i które śpi nawet dzisiaj w grobie i do których być może niektórzy z nas dołączą, to podczas tej śmierci, gdy zabrzmi trąba, wszyscy, którzy umarli w Chrystusie, obudzą się na głos Chrystusa i zmartwychwstaną. I teraz pytanie dalej, co się z nami będzie działo? Ożyjemy? Gdzie będziemy? Co będziemy robić? Mamy następny fragment w Ewangelii Jana 14, rozdział, wersety 2-3, który odpowiada nam, gdzie obecnie jest Jezus i gdzie On nas chce zabrać. Ten fragment wprost nam mówi. Jezus powiedział, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Czyli powoli zaczynam się to układać. Na dźwięk trąby, gdy przyjdzie czas, następuje zmartwychwstanie tych, którzy umarli w Chrystusie. Wraz z nimi ci, którzy pozostali na ziemi, doczekali końca świata. Przez aniołów zostają zabrani w powietrze, na obłoki, naprzeciw, na spotkanie z Panem i wszyscy razem udajemy się do nieba, tam gdzie Jezus przygotował nam mieszkania. I mamy następny fragment z Księgi Apokalipsy, rozdział 7, werset 9. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. Ja tylko dodam, że to też w zależności od przekładu, no różne słowa mogą być użyte, gdy czytamy. Akurat te treści są zaczerpnięte z Biblii Tysiąclecia. Chyba tej najpowszechniejszej, takiej niebieskiej, którą kojarzymy, często u nas w domach stoi, przynajmniej w Polsce jest to najpowszechniejsze Pismo Święte. I tutaj w niej apostoł Jan mówi, że zobaczył wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć. I wszyscy stanęli przed Panem Jezusem, odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. Był taki czas wcześniej, że apostoł Piotr pragnął od razu towarzyszyć Jezusowi w drodze do tych niebiańskich mieszkań. Ale jak mu wtedy Jezus odpowiedział? Zobaczmy. Jezus mu odpowiedział, dokąd ja idę, teraz ty za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Czyli to też jest jakby potwierdzenie tej obietnicy, którą studiujemy. To Piotrowi, który chodził z nim 3,5 roku, Jezus obiecał wprost, dokąd ja idę, teraz ty za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Teraz możemy jeszcze się przyjrzeć, jaki będzie jeszcze rezultat powtórnego przyjścia Jezusa. W liście do Tesaloniczan, rozdział 1, werset 7. Gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomieniach ognia, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa, poniosą oni karę wiecznej zakłady. Czyli apostoł Paweł nam tu potwierdza, że w tym momencie, kiedy będzie miało miejsce zmartwychwstanie pierwsze i kiedy ci zmartwychwstaną, którzy umarli w Chrystusie, wtedy też od razu jednym tchnieniem Jezus zgładzi tych drugich. A co będzie wtedy się działo z szatanem? W Ewangelii Łukasza 9:26 jest napisane: Jezus przyjdzie w wielkiej chwale, kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz chwale Ojca i świętych aniołów. Wszyscy inni będą zawstydzeni. Wtedy dopiero wszyscy przejrzą na oczy i zobaczą prawdziwy charakter szatana. I przyjrzyjmy się następnemu fragmentowi. W Księdze Objawienia, 20 rozdział, werset 7 napisane jest: a gdy dobiegnie końca 1000 lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony. Czyli jesteśmy w niebie z Panem Bogiem 1000 lat, tam rozmawiamy z Nim, przebywamy, pytamy o tych, którzy nie mogli być z nami. Jeszcze nie odbył się sąd ostateczny. Bóg jakby zaocznie sprawił, że zmartwychwstaliśmy, że zostaliśmy zabrani do nieba, ale jeszcze nie jest wydany wyrok ostateczny na tych wszystkich pozostałych. I wtedy mamy możliwość zadawać Bogu pytania o to, dlaczego ich z nami nie ma, dlaczego oni nie zmartwychwstaną. Pierwszy fragment, jak pamiętacie, był, że zasiedli starcy i otwarte zostały księgi. Te księgi to księgi żywota, w których zapisane są imiona tych, którzy mieli zmartwychwstać, a tych, którzy mają zostać potępieni i zgładzeni, tam ich imion nie będzie. W tej chwili Pan Jezus przygotowuje się do tego spotkania. Tu z nami na ziemi jest Duch Święty, a On jest razem z Panem Bogiem, jest po prawicy, tam wstawia się za nami, ale także przygotowuje wszystkie materiały. To jest tak jak na ziemi, gdy się ma odbyć sprawa sądowa, wcześniej prokurator gromadzi wszystkie materiały do sprawy sądowej, no bo jak nastąpi chwila, to już wszystkie materiały muszą być. Sąd zasiada, otwiera wszystkie teczki, patrzy, analizuje, bada, a później wydaje wyrok. Dlatego to dzisiaj każdy z nas musi podjąć decyzję, co chce zrobić ze swoim życiem. Bo to tu na ziemi poprzez nasze życie pokazujemy, czy chcemy być z Panem, czy nie. Ale jest to dla nas przynajmniej bardzo proste, bo Jezus powiedział, że wystarczy wyznać w swoim sercu, że Jezus Chrystus jest Panem. I kto wyzna, jak powiedział Jezus, będzie zbawiony. Czy wtedy, podczas tego, gdy szatan ze swojego więzienia zostanie zwolniony, zmartwychwstają także grzesznicy? Jest tu mowa o nich w Apokalipsie świętego Jana, rozdział 20, werset 5. Napisane jest: a nie ożyli inni ze zmarłych, aż 1000 lat dobiegło końca. Czyli oni 1000 lat spoczywali w grobach dalej. Ci, którzy zginęli, pewnie już nimi się nikt nie zajął, ale jeżeli Pan Bóg ich jednym tchnieniem zgładził z powierzchni ziemi, to pewnie, tak jak jest napisane w innych księgach, przemienili się w proch, który wiatr rozwiał po całej ziemi. I co dalej ma miejsce? Pismo Święte mówi nam w 21 rozdziale Księgi Objawienia, od 2 wersetu: i miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. Napisane jest, że miasto święte, Jeruzalem, zstąpi z nieba. Dla nas jest to niewyobrażalne. Nawet gdy, podejrzewam, większość z nas czyta, to nie umie sobie wyobrazić, jak to. Miasto stąpi z nieba? To tak jakby, nie wiem, Łódź nasza, nasze miasto miało stąpić z nieba, albo Warszawa? No ale tak jest. Pan Bóg pokazał, że tak jest. Najpierw spędzimy z Nim 1000 lat w niebie, będziemy mogli z Nim spędzać czas i zadawać wszystkie pytania. I pytać przede wszystkim, dlaczego? A potem napisane jest, że miasto święte Jeruzalem stąpi na ziemię, otoczone murami. Pytanie, czy my będziemy za tymi murami tam w środku, będziemy się przechadzać po pięknym mieście, czy będziemy poza murami? W liście Judy, 14 i 15 werset, tam nie ma rozdziałów, bo jest to bardzo krótki list, napisane jest: oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne czyny, poprzez które ujawniła się ich bezbożność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Czyli jak widać, w drugim zmartwychwstaniu powstaną sprzymierzeńcy szatana. Oczywiście pewnie będą zdziwieni. My sami, gdy zmartwychwstaniemy, to będziemy się pewnie zastanawiać, czy to pierwsze zmartwychwstanie, czy drugie. Jak zobaczymy, że pierwsze, to odetchniemy pewnie z ulgą. I Juda przepowiedział to. Gdybyśmy ten fragment czytali w całym jego liście, niekoniecznie on by się mógł tak układać w logiczną całość, jak dzisiaj to tutaj studiujemy. Ale nawet gdy uczniowie przyszli kiedyś do Jezusa i zapytali: Jezu, dlaczego ty w przypowieściach mówisz? On powiedział, że ci, którzy mają zrozumieć, zrozumieją te przypowieści. A specjalnie mówię w przypowieściach, że ci, którzy mieliby się tym nie interesować, żeby nie zrozumieli. Do Daniela mówił Bóg: zapieczętuj te księgi. W czasach ostatecznych odpieczętujemy je i będzie głoszona Ewangelia po całym świecie. Po to, żebyśmy w ostatnim momencie mogli się zdecydować, abyśmy mogli się nawracać. I ten fragment dokładnie pokazuje, co wtedy zrobi szatan. Objawienia 20 rozdział, 8 werset. I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak ziaren piasku morskiego. No gdy wyobrazimy sobie, że zbawionych ma być resztka, garstka, bo reszta odrzuca Boga, nie chce z Bogiem być, przez te wszystkie wieki, gdy studiujemy Stary Testament, widzimy, że tam Bóg objawiał się wielu narodom. Nie tylko Izraelowi, nie tylko Izraelowi. Bóg upatrzył sobie Izraela jako lud wybrany, który miał właśnie nieść poselstwo całej ziemi. Ale gdy tam też czytamy proroctwa, to mówi na przykład o winie Amorytów. Nie zgładzi Amorytów, dopóki ich wina się nie dopełni. 400 lat to będzie trwać. Amoryci odrzucili Boga. Ludy kananejskie też odrzucili. Bóg miał wielką nadzieję w Izraelu, że to Izrael będzie tym ludem wybranym. Ale jak wiemy, Izrael również niestety odrzucił Boga. Dlatego w pewnym momencie dziejów ziemi Bóg powiedział: koniec. Dzisiaj każdy może przyjść do mnie. Jestem Bogiem każdego. Pytanie tylko, kto chce, żebym był ich Bogiem? I gdy nadejdzie ten dzień, kiedy nastąpi zmartwychwstanie drugie i powstaną ci, którzy umarli jako ci źli, bez wiary w Boga i w Jezusa Chrystusa, będzie ich liczba jak ziaren piasku morskiego. Szatan będzie chciał pchnąć ich w stronę zdobycia świętego miasta, Jeruzalem. Trudno nam sobie wyobrazić. Ale między innymi na podstawie tych fragmentów powstał film Władca Pierścieni. Tam, szczególnie w trzeciej części, można zobaczyć, jak scenarzyści wyobrażali sobie to i reżyserzy. To, gdy miasto, które tam było otoczone murami, miało być zdobyte przez tych złych. Ale na szczęście na koniec powrócił król i ta bitwa została wygrana przez dobrych. Ale to, gdy oni wtedy stali na murach i to, gdy patrzyli, jak bardzo dużo złych postaci zbliża się do nich, to było przerażające. Ale my nie będziemy się musieli martwić, bo z nami będzie Pan Jezus. Szatan pchnie wszystkich, którzy zmartwychwstali w zmartwychwstaniu drugim, do tego, aby zdobyć ostatni raz to Jeruzalem. I napisane jest: weszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Dolina Megiddo, Armagedon. Cała ludzkość spotka się tam po raz pierwszy i ostatni. Tak jak mówiłem, sprawiedliwi będą chodzić ulicami miasta. Będą triumfować i cieszyć się okryci blaskiem sprawiedliwego. Niesprawiedliwi nawet zobaczą drzewo żywota i Jezusa siedzącego na tronie. Wtedy odbędzie się sąd. Bóg podzieli całą społeczność. Staną oni po lewej i po prawej stronie. I cała ludzkość zgromadzi się przed tronem. I tak jak apostoł Paweł napisał, każdy zda sprawę Bogu ze swoich uczynków. W liście do Rzymian, 14 rozdział, werset 11 czytamy: napisane jest bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną zegnie się wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Ale pomimo, że te treści, które są zapisane w Piśmie Świętym, będą nam uświadamiać, jakimi grzesznikami byliśmy, pomimo, że szatan będzie zarzucał Bogu niesprawiedliwość i będzie oskarżał nas, że grzeszyliśmy, Jezus okryje nas szatą sprawiedliwości. W Apokalipsie świętego Jana w rozdziale 15 czytamy: dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie Boże Wszechwładny. Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu Narodów. Któż by się nie bał, o Panie, i nie uczcił Twojego imienia, bo Ty sam jesteś święty. Ujawniły się słuszne Twoje wyroki. Nadejdzie ten czas, że spełnią się proroctwa Jezusa, gdy właśnie wtedy wielu powie Mu: Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia? Będą zdziwieni. Ale to nie będą ci, którzy odwrócili się od Boga. To nie będą ci, którzy mówili: Boga nie było. Boga nie ma. Że sobie coś uroiliśmy. Albo w spadku odziedziczyliśmy po naszych ojcach, którzy sobie uroili. Że jesteśmy słabi i dlatego potrzebujemy Boga. Takie wypowiedzi można spotkać w internecie, gdy zgłębiamy temat istnienia Boga. Ale to nie do nich będzie tak Pan Bóg mówił. To będzie mówił do tych, którym wydawało się, że wielbią Boga. To będą ci, którzy wierzyli w szatana, to będą ci, którzy wierzyli w Boga, ale pomimo tego wszystkiego nie zachowywali Jego poleceń. Jezus mówi: kto mnie miłuje, przestrzegać przykazań będzie. Czyli zapewne Bóg będzie się zwracał do tych, którzy chcieli być z Bogiem. Nawet wypędzali demony mocą imienia Jezusa. Być może uzdrawiali, robili wiele cudów, ale nie zachowywali przykazań. Pismo Święte dokładnie nam mówi, że ani jedna jota, ani jedna kropka, a jota to był najmniejszy znaczek w ówczesnym języku, że ani jeden znaczek nie może ulec zmianie. A gdy dzisiaj się przyglądamy, powszechnie widzimy, że wielu z nas zna przykazania Boże, ale nie te zapisane w Księdze Wyjścia w rozdziale 20, tylko zmodyfikowane przez ludzi, skrócone. Gdy analizujemy przykazania Boże Kościoła Powszechnego, widzimy, że nie ma tam drugiego przykazania o tym, żeby nie oddawać czci obrazom i figurom, że czwarte jest zmienione, o tym, że siódmy dzień tygodnia będziemy święcić. Wczoraj zrobiłem taki test i do niektórych znajomych wysłałem zapytanie: który dzisiaj mamy dzień? I niektórzy prawidłowo odpowiadali: sabat, siódmy dzień tygodnia, a niektórzy odpowiadali, że szósty. Taka jest nieświadomość w naszym społeczeństwie. A gdy czytamy dobrze Pismo Święte, jest tam napisane, Bóg mówi: to będzie znak wiekuisty między mną a wszystkimi Twoimi pokoleniami, Izraelu. Znak wiekuisty. To po tym dzisiaj można rozpoznać, czy przestrzegasz prawdziwych przykazań, czy tych zmodyfikowanych. Ale jak przykro będzie, gdy staniemy tam przy Bogu będziemy mieli wrażenie, że całym swoim życiem służyliśmy Panu. Nawet udało nam się uzdrawiać w Jego imieniu. A Pan Bóg wtedy powie: nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Wtedy rozlegnie się płacz wszystkich zawiedzionych. I coraz głośniej będą skandować: wejdźmy do miasta, wejdźmy do miasta. Wyroki Boże są niesprawiedliwe. To niemożliwe. Czy mamy być straceni? Będą krzyki: Panie, otwórz nam. A Bóg wtedy powie: nie znam was. Innej odpowiedzi być nie może. Każda inna odpowiedź byłaby odpowiedzią niesprawiedliwą. To dzisiaj mamy czas, aby się przebudzić. To dzisiaj mamy czas, aby te słowa nas nie dotyczyły. Jezus powie: idźcie precz ode mnie. Przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. To dopiero wtedy. Ci, którzy zasłużyli na drugą śmierć, zginą. Ale gdy czytam Ewangelię, napisane jest: nie bój się, bo jeżeli jesteś blisko Boga, tobie druga śmierć nie wyrządzi krzywdy. W internecie opublikowałem taki post, w którym napisane jest: apostoł Paweł mówi: badajcie wszystko ze słowami Pisma Świętego. A jeżeli by ktoś z nas, albo nawet anioł z nieba, głosił Ewangelię inną niż tą, która tam jest napisana, niech będzie przeklęty. Gdy dzisiaj weźmiemy Pismo Święte i przeczytamy, co Bóg tam wprost do nas mówi, to łatwo możemy sobie wyobrazić, łatwo sobie możemy zdać sprawę z tego, czy to, w jaki sposób żyjemy, jest zgodne z Ewangelią, czy nie. Czy to, w jaki sposób inni nas uczą, to, czego nas uczą, jest sprzeczne z Ewangelią, czy nie. A jeżeli nie, powinniśmy to odrzucić. Bo Pismo Święte jasno mówi, apostoł Paweł mówił, nawet gdybyśmy my, albo nawet anioł z nieba, głosił Ewangelię inną, nie będzie przeklęty. Gdy dzisiaj powszechnie zapytamy ludzi, co się dzieje z ludźmi po śmierci dzisiaj, co odpowiadają? Odpowiadają, że jedni idą do nieba, inni idą do czyśćca, a jeszcze inni idą do piekła. I teraz jak to piekło wygląda w świetle tych fragmentów, które przedstawiłem? Tu dopiero Jezus mówi: idźcie w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. A wcześniej co się dzieje z ludźmi? Czekają na zmartwychwstanie Jezusa. Ja sobie nie wyobrażam, żebym moja babcia, która zmarła 15 lat temu, była dzisiaj w niebie. I co potem się dzieje? Jest zmartwychwstanie. To ona z powrotem do grobu wędruje. Słyszymy głos trąby. Jest zmartwychwstanie pierwsze. I ona z powrotem idzie do nieba. Przecież sąd ma być jeden. Napisane jest: najpierw sąd, a potem albo życie, albo śmierć. To w takim razie dzisiaj wyroki na tych wszystkich są zaocznie wydawane, czyli ci, którzy trafili do piekła, potem będą mieli udział w drugim zmartwychwstaniu, czyli Bóg ich znowu wyrwie z piekła po to, żeby zmartwychwstali i po to, żeby usłyszeli sąd i z powrotem do piekła. To w ogóle nie układa się w logiczną całość, gdy patrzymy na Ewangelię, gdy patrzymy na te prawdy, które są zawarte w Piśmie Świętym. I takie błędne nauki powinniśmy odrzucić. Co się potem z nimi stanie? Czy będą wiecznie w tym ogniu piekielnym? Czy po prostu spłoną i proch po nich się rozwieje? Tu mam fragment, gdzie jest pokazana scena, która została bardzo plastycznie oddana. Stąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. Tak jak z Sodomą i Gomorą. Bóg mówił: opamiętajcie się, wysyłał tam swoich proroków, ale oni nie chcieli słuchać. Stąpił ogień z nieba, miasta zniknęły. Gdy dzisiaj wejdziemy do internetu i poszukamy o tych miastach, O tych wszystkich również innych, jak Jerycho, to archeologowie dokładnie wskazują, gdzie te miasta mniej więcej leżały. Babilon. Piotr nazywa ten dzień dniem sądu i zagłady bezbożnych. Jest to faktycznie straszliwy koniec grzeszników. Ogień będzie trawił wszystko i oczyszczał świat z grzechu do stanu idealnego. W drugim liście Piotra, 3 rozdział, 7 werset, dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. To będzie dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. Jeżeli dzisiaj nie opamiętamy się, to tak samo może być z nami. Ale jest dla nas nadzieja, bo napisane jest, że jeśli ktoś nie znalazł się zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora ognia. Czyli to dzisiaj nam powinno zależeć, abyśmy znaleźli się w Księdze Życia. I nie są to zwykłe słowa. To są słowa Boga. Nastąpi koniec z wielkim bojem. Nastąpi koniec grzechu. Już nie będzie walki dobra i zła. I nie będzie tych, którzy grzeszą. Ogień spali i wyczyści wszystko. I tak jak w Objawieniu 21, 5 werset napisane jest: oto nowym wszystko czynię. Czyli Jezus od nowa stworzy nową ziemię i nowe niebo. Dużo smutku w tym wszystkim, prawda? Ale Bóg pokazuje nam werset wcześniej, bo w 4 wersecie napisane jest: otrze wszelką łzę z oczu ich. Czyli mogą popłynąć łzy. I pewnie będziemy płakać za tymi, których nie ma przy nas. Ale wtedy wszystko zrozumiemy tak, jak On rozumie. I zobaczymy tak, jak On widzi. Dzisiaj powinniśmy myśleć o tym cudownym dniu i czekać, kiedy nastanie to królestwo. Gdyż dom zbawionych jest przed nami. Ja przynajmniej chciałbym być bardzo z Chrystusem. Smutek, słabości grzechu wtedy znikną na zawsze. Grzech będzie usunięty ze wszechświata. Ziemia będzie piękna i odnowiona. Jezus powiedział: oto wszystko nowym czynię. I wypełnią się też słowa apostoła Pawła. Wreszcie nastąpi koniec. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jego tysiącletnie królestwo jeszcze nie powstało. Nie rozpoczęła się jeszcze wieczność. Ale któregoś dnia na pewno się to stanie. Możemy wtedy spotkać się wszyscy, ty i ja, w Królestwie Bożym. I tam może nas spotkać prawdziwe szczęście. Więc teraz powinniśmy się zapytać, czy na pewno Jezus Chrystus króluje w moim sercu. Czy szukałem Go całym swoim sercem? Bo Bóg mówi, że pozwala się znaleźć tym, którzy Go szukają. Dzisiaj podstawowe pytanie to: jak daleko jestem od Twojego domu, Boże? Jeśli zbytnio oddaliliśmy się, Bóg mówi do nas: wracaj. Wracaj, mój przyjacielu. Wracaj, póki czas. Dzisiaj czekam na Ciebie. Dzisiaj to ja jestem lekarzem na wszystkie Twoje utrapienia. To ja dzisiaj Ci mogę dać rozwiązanie wszystkich Twoich problemów. To ja za Ciebie umarłem na krzyżu. Ty dzisiaj nic nie musisz robić. Ty nie musisz zbierać punktów. Ty nie musisz się zbytnio starać. Dzisiaj to ja jestem odpowiedzią na wszystkie Twoje pytania. Bóg, gdy nas stwarzał, zostawił w naszym sercu taki otwór o kształcie właśnie Boga. Gdy ten otwór nie jest wypełniony, czegoś nam brakuje, do czegoś dążymy. Ale żadne pieniądze, kariera, samochody, domy, komputery, podróże nie są w stanie wypełnić tego miejsca. To miejsce jest przygotowane tylko dla Pana Boga. I tylko gdy jesteśmy z Nim, gdy w pełni Go poznamy, w naszej duszy, w naszym ciele może zapanować pokój. Salomon mówił, że to wszystko, o co zabiegamy, to marność. One szczęścia nie dają. Gdy wspominałem wam na poprzednim wykładzie, ja jestem przedsiębiorcą i faktycznie w życiu wiele już doświadczyłem tych rzeczy. I one w ogóle szczęścia nie dają. Człowiek pragnie coraz to nowych rzeczy. Posuwa się do irracjonalnych zachowań. Na rynek wychodzą coraz to inne nowości. A człowiek ich pragnie i podąża. Niedawno czytałem, że gdy wychodził iPhone 3, to taki telefon z wieloma funkcjami, to pewien człowiek sprzedał swoją nerkę, żeby kupić ten telefon. Zastanawiam się, co sprzedał, gdy wyszedł iPhone 4 albo 5. Ja cokolwiek w życiu nie robię, to kładę na szale, czy mi się to opłaca, czy nie. Bo tak czynią przedsiębiorcy. Między innymi dlatego dokonuję pewnych wyborów. I to, że jestem tutaj, to, że głoszę o Chrystusie, to o tym, że On przyjdzie, to też jest mój wybór. Bo ja wiem, że wewnętrznie mi się to opłaca. Bo ja sam nie jestem w stanie nic zrobić. Ja nieraz zabiegałem o tym, żeby coś w życiu osiągnąć, ale zauważałem, gdy już nie mogłem nic zrobić. Kiedy zrobiłem wszystko i tak jak wspominałem wcześniej, miałem na przykład związane ręce, to przychodził zawsze mi Jezus z pomocą. I gdy dla mnie wszystkie rozwiązania się kończyły, tak jak w Piśmie Świętym jest napisane, On miał zawsze tysiące dla mnie rozwiązań. I gdy czasem nawet było źle, to ja wiedziałem, że ten scenariusz życia, mój scenariusz pisany jest ręką Bożą. A jeżeli jest pisany ręką Bożą, to na końcu czeka mnie tylko wspaniała, miła niespodzianka. Nieraz musimy cierpieć. Być może cierpisz, bo straciłeś kogoś bliskiego. Być może cierpisz, bo jesteś chory. Być może cierpisz, bo być może straciłeś wszystko, tak jak Hiob, który stracił i majątek, i dzieci swoje. I zadajesz pytanie Bogu, Boże, gdzie jesteś? Co robisz? Rozmawiam teraz z taką Asią z Podłodzi, której rodzice zginęli w wypadku samochodowym rok temu. Ona, gdy się dowiedziała o tym, straciła przytomność na kilka dni, a potem jak ocknęła się, okazało się, że nie mówi. Tak strasznie się tym przejęła. Przez rok lekarze próbują przywrócić jej mowę. Ona już dawno straciła wiarę w Boga. I szatan chce, żebyśmy tak myśleli. No bo gdyby Bóg był, to czy by dopuścił do czegoś takiego? Niestety wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że jeżeli wokół nas toczy się wielki bój, to wielki bój wymaga wielu ofiar. Ja wiem, że będąc blisko Pana, prawdopodobieństwo złego, które nas może spotkać, jest mniejsze, bo Bóg chroni swoje dzieci. Nieraz nie otrzymujemy tego, co byśmy chcieli, bo być może zeszlibyśmy z właściwej drogi. Ja sam na przykład wiem, że gdybym był zdrowy, a jestem chory, też wam o tym wspominałem, i na razie nie ma skutecznego lekarstwa i nie wiem, ile mi lat życia zostało. Co prawda lekarze już 20 lat temu mówili, że po 15 latach umrę, a jednak Bóg sprawia, że jeszcze żyję. Ale wiem, że gdybym nie był chory, to bym dzisiaj był alkoholikiem, bo bardzo lubię alkohol. Od dawna lubiłem alkohol. Już jak miałem 15 lat, to piłem. A dzisiaj nie biorę tego alkoholu do ust, bo się boję. Lekarz mnie przestraszył i dobrze zrobił. Ale Bóg to zaleca. Bóg mówi, żebyśmy stosowali zdrowy tryb życia. To, o czym wcześniej, tydzień temu rozmawialiśmy. A dzisiaj Bóg mówi do nas, wracaj. Przekonaj się sam. Gdy wypowiadam się na forach internetowych, mówię, ja nie wierzę w Boga. Bo wierzy ten, który nie zobaczył. Nie dotknął. Bóg mówi, doświadcz mnie. Przyjdź do mnie, ja ci się objawię. Ja ci pokażę. Pokażę ci raz, drugi, trzeci. Niektórzy mówią, to zbiegi okoliczności. Niektórzy mówią, to przypadki. Ale ja wiem, że w życiu chrześcijanina nie ma przypadków. Więc jeżeli modlisz się i słyszysz odpowiedź, jeżeli Bóg cię doświadcza, to w ten sposób Go poznajesz. I ja mówię, nie wierzę, bo ja wiem, że jest. Można wierzyć w coś, czego nie doświadczyliśmy albo nie widzieliśmy. Ale jeżeli doświadczyliśmy, to powinniśmy wiedzieć. I takiej wiedzy również wam życzę, bo dzisiaj Bóg mówi do nas, wracaj. bo przygotowałem dla was niesamowitą niespodziankę. Nie ma innej alternatywy. Nawet ci, którzy są na świecie, szczególnie no, w naszych środowiskach chrześcijańskich albo nie, nie mówią o innej alternatywie. Wczoraj miałem możliwość widzieć taki film, który do dzieci był skierowany, który mówił o tym, że tam bardzo gdzieś wysoko mieszkają olbrzymy. I gdy oni się między sobą kłócą albo biją, to wtedy grzmi i błyska nad nami. Tytuł tego filmu to Jack, pogromca olbrzymów. Dzisiaj świat takie historie sprzedaje naszym dzieciom. Ale tak naprawdę, gdy zapytamy innych, jaka jest inna alternatywa, to nie odpowiedzą. Mówią tylko, Boga nie ma. To więc ja już wolę wierzyć w tego mojego Boga. Bo jak umrę i nic nie będzie, to i tak nic nie mam do stracenia. Ale teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć w takim razie na pytanie, co Bóg nam proponuje. Jakie będzie niebo? Bo niektórzy sobie wyobrażają, że będą tam chmurki, będą aniołki. No trudno sobie coś więcej wyobrazić. Ale gdy zajrzymy do Pisma Świętego, to Pismo Święte daje nam odpowiedź. Niektórzy mówią, nie wiem, po co tam iść. Nic mnie tam nie ciągnie. Czy tam będzie ciekawie? Czy będzie coś, co nas zadowoli? Takie myśli właśnie podsuwa nam szatan. On chce, żebyśmy tak myśleli. A właściwie, żebyśmy byli znudzeni myśleniem o tym. Szatan mówi, i tak nic nie stracisz. I to działanie jego jest celowe. Obecnie naukowcy przecież doświadczają, że nasz mózg wykorzystywany jest w około 10%. I to jest powszechna opinia. A dlaczego nie w 100%? Być może kiedyś tak było. Jeżeli przyjmiemy, że potop, który był na ziemi, który zesłał Bóg na ziemię, był jakby takim historycznym wydarzeniem, po którym wiele się zmieniło, bo gdy czytamy Pismo Święte, to wcześniej ludzie potrafili żyć 900 lat, to być może właśnie wtedy wykorzystywali swoje 100% umysłów. Ale do czego to doprowadziło? Do tego, że Bóg musiał zaingerować. Być może gdybyśmy dzisiaj mieli 100% możliwość wykorzystać nasz umysł, to nie byłoby dobre dla nas. Ale wyobraźcie sobie, co będzie, gdy będziemy mogli żyć wiecznie, rozwijać się, poznawać naukę, wykorzystywać swój umysł, być może podróżować. Ja wiem, że to będzie niesamowite. Sam Jezus określił to krótkimi słowami przez apostoła Pawła. W liście do Koryntian możemy przeczytać, jak zostało napisane to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Jak wielkie rzeczy. No to jeżeli my jesteśmy rodzicami i umiemy naszym dzieciom dawać tak wspaniałe rzeczy, po których oni się cieszą, możemy ich zabierać w niesamowite miejsca. Zabieraliście nieraz? Widzę tu starsze społeczeństwo, nie ma dzieci, więc mogę zapytać, większość z nas pewnie tu miała dzieci. Nieraz zabieraliśmy ich, żeby ich zabrać i pokazać, a chociażby ulicę Piotrkowską, która też sama w sobie jest ładna. Albo być może do parku botanicznego pod Łódź, właściwie w Łodzi, tam z ogrodem zoologicznym, na wiosnę, kiedy wszystkie tulipany kwitną, jakie wspaniale, pięknie. Ale być może w góry, albo nad morze mieliśmy możliwość być z naszymi dziećmi, zabrać ich tam i pokazać im. Albo kupić im jakieś wspaniałe odzienie, albo zabrać ich na wspaniały posiłek. To jeżeli Bóg mówi nam, że przygotował nam tak wielkie rzeczy, to ja już sobie to wyobrażam. Zapewne będziemy Go wielbić, będziemy się spotykać. Napisane jest w Piśmie Świętym, że w każdy sabat i każdy nów, tak przynajmniej jest napisane, będziemy spotykać się i oddawać Bogu pokłon. Więc na pewno będziemy przy Nim, będziemy Go wielbić, będziemy śpiewać razem z Nim, ale na pewno nie będą to nudne pieśni. Będą to takie pieśni, gdzie ucho ludzkie nie słyszało takiej melodii i takiej muzyki. Będą grać aniołowie, być może inne, stworzone przez Boga istoty. Bóg obiecał, że będzie wspaniale. A jeżeli Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, to nie może być tam nic nudnego. Napisane jest: wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie, bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze. Spragniony kraj w krynice wód, badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale. Nawet pustynie znikną. W tej chwili 2/3 powierzchni ziemi to wody, jeziora, morze, oceany. A gdy przyjrzymy się lądowi, to widzimy Antarktydę pokrytą lodami, Grenlandia cała w lodach. A bliżej, im bliżej południa, tym więcej pustyń i stepów, tajgi. A tu napisane jest, że spieczona ziemia zmieni się w pojezierza, spragniony kraj w krynice wód, badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale, nad trzcinę z sitowiem. I będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą. To wszystko jest napisane w Księdze Izajasza w 35 rozdziale. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż, i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią, ani się tam nie znajdzie, ale tamtędy pójdą wyzwoleni. Ja i tak cieszę się, że żyjemy w Polsce, bo tutaj nie ma ani much tsetse, ani nie ma lwów. Gdy będziemy chcieli wejść do rzeki, to nie będziemy się bali, że nas coś ugryzie, ukąsa, pokąsie, ugryzie. Napisane jest, że odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wierszym na twarzach osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. To akurat te tereny, gdzie kiedyś wszystko się rozgrywało. Wtedy, kiedy imperia rosły w siłę, czy to Babilon, czy to Medopersja, tam, gdzie góra Syjon, tam się udamy, aby oddawać Bogu pokłon. Być może to jest takie odległe do nas, być może to jest z innych kultur, no ale musimy zrozumieć, że tak wszystko się zaczynało, że taki plan miał Bóg. Niestety ludzie ten plan odrzucili, ale dzięki temu to my dzisiaj możemy czytać takie obietnice. Albowiem oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Napisane jest. Oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Czyli raczej tą wieczność będziemy spędzać później na ziemi, po tym tysiącleciu, w którym będziemy w niebie. Ale być może nie tylko na ziemi, pewnie będziemy mogli podróżować między planetami, między przestworzami. Przecież jeżeli Bóg stworzył tak ogromny wszechświat, gdzie dzisiaj oko ludzkie nie sięga i nie widzi końca, gdzie tyle planet i tyle galaktyk i tak wiele podobnych do tej, w której my się znajdujemy, to pewnie i tam jest życie. Będziemy mogli podróżować i zwiedzać. I nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzę. Lubicie się radować? Chyba lepiej lubimy być w tych miejscach, gdzie ludzie są radośni, niż tam, gdzie się smucą i płaczą. Będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzę, bo oto ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu, ni krzyku narzekania. I to wszystko kontynuujemy dalej. Nie będzie już w niej niemowlęcia mającego żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat, bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć 100 lat będzie znakiem klątwy. Zbudują domy, mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. Nie będą budować, żeby kto inny zamieszkał, nie będą sadzić, żeby kto inny się nakarmił. Bo na wzór długowieczności drzewa będzie długowieczność mego ludu i moi wybrani długo używać będą tego, co uczynią ich ręce. Nie będą się trudzić na próżno, ani płodzić dzieci na zgubę, bo plemieniem błogosławionych przez Pana są oni sami i potomkowie ich wraz z nimi. I będzie tak, iż zanim zawołają, ja im odpowiem. Oni jeszcze mówić będą, a ja już wysłucham. Wilki i baranek paść się będą razem, lew też będzie jadał słomę jak wół, a wąż będzie miał proch ziemi jako pokarm. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać na całej świętej mej górze, mówi Pan. Dużo takich tajemniczych wypowiedzi, ale gdy zauważymy, to wszystko jest jakby napisane w jednym charakterze, że będzie tam wspaniale, że nie będzie zła, że ani żmija nas nie będzie chciała ukąsić, ani lew nie będzie chciał nas ugryźć. Moje dziecko jest bardzo szczęśliwe, gdy czyta ten cytat. Mówi, tato, czy ja naprawdę będę się mógł z lwem bawić? A czy będę mógł tam mieć takie malutkie lwiątko, które ja będę miał? Ja mówię, tak, będziesz mógł. Jak to łatwo dzieci rozumieją, a nam starszym tak trudno to wszystko zrozumieć. Doszukujemy się zaraz niestworzonych rzeczy. Ale na pewno istotne jest to, że będziemy się cieszyć. I to oddaję następny fragment. I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Pomiędzy rynkiem miasta a rzeką po obu brzegach drzewo życia, rodzące 12 owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów. Czyli być może możemy wyczytać z tego fragmentu, że jeżeli coś się nam będzie działo, jeżeli nasz organizm nie będzie domagał, będziemy mieli lekarstwo, które nam Bóg przygotował. I na pewno nie tylko lekarstwo dotyczące naszego ciała, ale i naszej duszy. Nic godnego klątwy już odtąd nie będzie i będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali i będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. Jest to napisane w Apokalipsie w 22 rozdziale, wersety 1-5. A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. W Ewangelii Łukasza możemy odczytać słowa Jezusa. 12 rozdział, 36 werset. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Czy jesteśmy gotowi? Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy chcemy zasiąść razem z Panem przy stole? Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jest to ostatni wykład z tej serii Najpiękniejsze nauki Pisma Świętego. Te wcześniejsze można odsłuchać, bo są nagrane w formie MP3. Wszystkie te spotkania archiwizowaliśmy. Można do nas pisać, można z nami rozmawiać, można dzwonić. Z chęcią dzielimy się tymi informacjami. Bo gdy patrzymy na świat i na to, co się dzieje, to widzimy, że to już czasy końca. Niektórzy z moich kolegów i koleżanek wierzą, że Jezus przyjdzie jeszcze za naszego życia. Ja bardziej sądzę, że za życia moich dzieci. Ale jeżeli ich dzisiaj nie przygotujemy na to, jeżeli nie pokażemy, jaki był świat kiedyś, jaki był świat, o którym, który Bóg sobie wymarzył dla nas. Dzisiaj, gdy świat jest wypaczony, gdzie dochodzi do momentu takiego, że rozwód uzyskuje się właściwie w 1,5 godziny, tylko trzeba stać na kolejkę w sądzie i czekać. Gdzie tworzą się rodziny męsko-męskie, kobieco-kobiece. Gdzie ci sami ludzie potem wchodzą do naszych szkół i przedszkoli. Gdy na to wszystko patrzę, to widzę, że świat na głowie staje. I wszyscy chcą, żebyśmy uznali to jako normalne. Ale gdy przeczytamy historię Sodomy i Gomory, to wiemy, jak dla nich życie się skończyło. Bóg zesłał ogień i ogień ich strawił. To my musimy głosić te nauki dla innych, dla sąsiadów, dla znajomych, dla przyjaciół. I niektórzy nie będą zainteresowani. Ale Bóg tego od nas oczekuje. Bo On chce, abyśmy wszyscy byli Jego dziećmi i współdziedzicami Królestwa. To proroctwo, które tutaj jest, jest skierowane do czasów dzisiejszych. To jest z listu do Laodycei w Księdze Objawienia. Gdy przestudujemy wcześniejsze listy do Filadelfii czy do Sardes, to widzimy, że to też układa się w logiczną całość. I wskazane są jakby czasy w historii naszej ziemi. I dochodzimy do momentu, gdzie później już nic nie ma. Gdy studiujemy drugą księgę Daniela, ona jest bardzo prosta, zachęcam. Bo pierwsza, wspominaliśmy o niej tydzień temu, mówi o właściwym odżywianiu się i o tym, że nawet Daniel stosował prawidłową dietę. Tak, drugi fragment to jest proroctwo, które jest od razu przez Daniela wyjaśnione. On tam mówi, wyjawiając sen królowi babilońskiemu, że jego imperium się rozrośnie, że po nim przyjdzie następne, kolejne. To jest medoperskie, potem greckie, rzymskie, potem Rzym, że się rozpadnie, a potem, że się zjednoczy. I napisane jest wprost, że pomimo, że się zjednoczy, to będzie odrębny kulturowo. Będzie miał swoje granice, ale z drugiej strony będzie stanowił jakby jedność. I na tych terenach dzisiaj mamy Unię Europejską. I w tych czasach napisane jest. Tak przenośnie, w przenośni oddane oderwie się kamień, spadnie z nieba i zniszczy to wszystko. Bóg mówi, że w tych czasach przyjdzie Jezus. Po to, aby zabrać nas do siebie. I jeśli kto posłyszy głos Jego i otworzy drzwi, to Jezus wejdzie i będzie z Nim wieczerzał. Zachęcam wszystkich do studiowania Słowa Bożego, do uczestnictwa być może w przyszłych, podobnych wykładach. A na koniec poproszę wszystkich jeszcze raz o wspólną modlitwę. Panie, dziękujemy, że motywujesz nas do tego, abyśmy chcieli poznawać Twoje proroctwa. Bo te proroctwa są w Piśmie Świętym. Wiemy tylko, że trzeba trochę czasu i cierpliwości, żeby je zgłębić. Dziękujemy, Panie, że otwierasz nasze serca, że pociągasz nas do siebie i że sprawiasz, że pragniemy Ciebie. Błogosław naszym rodzinom. Spraw, abyśmy zawsze mieli dla Ciebie czas i żebyśmy kiedyś w niebie, w jeszcze większym gronie niż tutaj, mogli cieszyć się życiem wiecznym, Tobie śpiewać chwała na wysokościach i być szczęśliwym przy Twoim boku. O to Ciebie, Panie Boże, prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.